Przystanek Historia. Proszę Państwa, naszym gościem jest dziś pan doktor habilitowany Karol Polejowski, kierujący Instytutem Pamięci Narodowej, zastępca prezesa. Dzień dobry, witam pana prezesa.
Dzień dobry, witam wszystkich Państwa.
A rozmawiać będziemy o zbrodni wołyńskiej i o Hucie Pieniackiej, bo zbrodnia dokonana w tej wsi stała się jednym z takich krwawych symboli zbrodni wołyńskiej. 28 lutego 1944 roku do tej wioski wkroczyli ukraińscy żołnierze 4 Galicyjskiego Ochotniczego Pułku Policji SS, oddziału Ukraińskiej Powstańczej Armii, nacjonaliści ukraińscy i to, co chyba do dziś najbardziej boli, także mieszkańcy okolicznych wiosek, Ukraińcy, wkroczyli do wsi i dokonali potwornej masakry. Ponad 850 osób zostało bestialsko zamordowanych. Kobiety, dzieci, mężczyźni. No i tak jak wspomniałem, to jeden z symboli zbrodni wołyńskiej, która wciąż jest niezabliźnioną raną. Zbrodni, która wedle różnych szacunków pochłonęła, niektórzy mówią nawet o 130 tysiącach istnień.
To prawda, przed nami kolejna rocznica ukraińskich zbrodni dokonanych na Polakach w Hucie Pieniackiej. Rzeczywiście ta miejscowość urosła do rangi takiego symbolu, który jest punktem odniesienia do zbrodni, którą nazywamy tak zbiorczo zbrodnią wołyńską, ale bardzo wyraźnie trzeba podkreślić, że nie o sam Wołyń tutaj chodzi, tylko również o województwo południowo-wschodnie II Rzeczypospolitej, a także o niektóre obszary leżące już po lewej stronie Bugu. I to jest ciąg zbrodni dokonywanych przez ukraińskich nacjonalistów na polskiej ludności z zamiarem usunięcia Polaków z tych terenów. I to było w pełni zgodne z ideologią ruchu nacjonalistów ukraińskich. Warto przypomnieć tutaj dekalog ukraińskiego nacjonalisty, gdzie bardzo dokładnie opisano, w jaki sposób Ukraińcy mają osiągnąć to, co było ich celem. A oni chcieli Ukrainy czystej etnicznie, bez mniejszości narodowych. I tutaj oczywiście Polacy to tylko jedna z grup, bardzo liczna przecież z grup etnicznych, ale mówimy też chociażby tutaj o Żydach mieszkających na tych obszarach. Rzeczywiście zbrodnia dokonana przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu i województwach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej przeraża swoim okrucieństwem, ale także skalą. Warto o tym bardzo wyraźnie powiedzieć. Pan redaktor zwrócił uwagę, że szacunki mówią o nawet 130 tysiącach ofiar. Z badań prowadzonych przez historyków Instytutu Pamięci Narodowej wynika, że ta liczba może być wyższa niż 130 tysięcy wymordowanych naszych rodaków, kobiet, dzieci, osób starszych, ale również mężczyzn jak najbardziej. Czy ta zbrodnia, której wówczas dokonano, jest niezabliźnioną raną? No jest. To nie ulega najmniejszej wątpliwości, bo mówimy tutaj o przede wszystkim niemożności dokonania poszukiwań i ekshumacji. W naszej cywilizacji, cywilizacji chrześcijańskiej, jest rzeczą oczywistą, że ci, którzy zostali pozbawieni życia, zasługują na to, aby spocząć w poświęconej ziemi, na cmentarzu, aby mieć chrześcijański pochówek. To jest główny cel, do którego dążymy. W swoich działaniach jako Instytut Pamięci Narodowej, a więc chcemy odszukać te ofiary spoczywające w bezimiennych dołach śmierci. Chcemy je ekshumować, chcemy pobrać materiał genetyczny, bo przecież żyją potomkowie, rodziny tych, którzy tam zginęli, bo nie wszystkich udało się Ukraińcom wymordować, jednak część osób przeżyła. Chcemy więc ich zidentyfikować, oddać rodzinom i sprawić chrześcijański pochówek. Tego chcemy, domagając się zgody strony ukraińskiej na poszukiwania i ekshumację.
Panie prezesie, ale nie ma co ukrywać, że Ukraińcy zupełnie inaczej patrzą na zbrodnię wołyńską. Podważają takiej skalę, jak i sprawstwo. Mówią również o tym, że to Polacy mordowali. A zatem dlaczego tak wiele nas różni?
Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę tutaj na fakt, na czym współczesna Ukraina buduje swój mit państwowy. Przede wszystkim wybrano tutaj, a każdy naród ma prawo i każde państwo ma prawo wybrać sobie te fundamenty, na których buduje świadomość swoich obywateli. Ukraina wybrała, co chyba jest już dzisiaj niezwykle widoczne, Ukraińską Powstańczą Armię, Organizację Ukraińskich Nacjonalistów.
Banderę samego.
Tak, do tego jeszcze wrócimy, bo to jest też rzecz ciekawa, o której warto parę słów powiedzieć. A więc wybrano Ukraińską Powstańczą Armię, wskazując, że UPA walczyła z Sowietami. No ja się zgadzam, tutaj być może będzie to pewne zaskoczenie, ja się zgadzam, że UPA walczyła z Sowietami jak najbardziej, no ale, i tu się kończy to postrzeganie roli UPA przez stronę ukraińską, ale my idziemy dalej, mówimy, ale nie tylko. Ukraińska Powstańcza Armia zaplanowała i przeprowadziła akcję ludobójczą na Polakach w latach 1943-1945 i jeszcze w roku 1946 przecież oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii mordowały Polaków we wsiach, do których wchodziły już na terenie pojałtańskiej Polski. Więc tu się różnimy w ocenie tego, czym była Ukraińska Powstańcza Armia. My idziemy dalej, mówimy, oni odpowiadają za ludobójstwo dokonane na Polakach. Strona ukraińska chce zamknąć tę dyskusję w takim określeniu, że był to konflikt polsko-ukraiński. Zbrojny konflikt polsko-ukraiński. No, my się z tym nie możemy zgodzić. Skala ofiar cywilnych jest tak duża, że nie ma tu w ogóle mowy o jakichkolwiek działaniach militarnych dwóch stron. Tym bardziej, że polskie oddziały zbrojne na ziemiach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej w roku 1943 wcale nie były rozbudowanymi siłami zbrojnymi. Większość tych wsi nie miała polskiej samoobrony i trudno tutaj w ogóle zakwalifikować to, co się wówczas działo, jako jakiś konflikt między dwoma stronami. Czegoś takiego po prostu nie było. Czym się jeszcze różnimy tutaj? Ci, którzy stali na czele tego ruchu nacjonalistycznego, szowinistycznego ruchu ukraińskiego, tacy ludzie jak Stepan Bandera czy Roman Szuchewicz, są dziś na Ukrainie traktowani jak bohaterowie narodowi. Jeszcze raz powiem, każde państwo ma prawo wybrać sobie takich bohaterów, jakich chce. Strona ukraińska wybrała Banderę czy Szuchewicza, czy innych zresztą dowódców Ukraińskiej Powstańczej Armii. Dla Polaków, dla nas Bandera jest symbolem zbrodni, których dokonywali ukraińscy nacjonaliści. Szuchewicz jako dowódca realizował tą politykę eksterminacyjną. Z naszego punktu widzenia no to są po prostu ludzie odpowiedzialni za ludobójstwo.
Panie prezesie, to jak bardzo różnimy się w ocenie zbrodni wołyńskiej, doskonale ilustruje niedawny wywiad szefa, dyrektora Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, pana Oleksandra Aufiorowa, który mówi tak, pozwolę sobie zacytować dokładnie słowa pana Aufiorowa, tragedia wołyńska jest jednym z mitów państwowych Polski. Nie mitem, nie legendą, ale jednym z kluczowych elementów wielkiej narracji polskiej. I dalej padają bardzo ważne słowa z ust pana Aufiorowa. Dla większości Ukraińców to tylko lokalny epizod historii. Zestawiał to z Wielkim Głodem. To rzeczywiście wydarzenia nieporównywalne, ale nazwać lokalnym epizodem wymordowanie ponad 100 tysięcy ludzi?
Rzeczywiście ten wywiad jest kuriozalny w wielu miejscach. Nie bardzo rozumiem, co szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej rozumie pod pojęciem, że to jest jakiś mit, który sobie Polacy właśnie wybrali. I on jest podnoszony, pewnie tak to trzeba traktować, do rangi polityki historycznej państwa polskiego. Rzeczywiście lokalny epizod jest umniejszaniem tego, co się wówczas działo na Wołyniu i województwach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej. Jeżeli mówimy o lokalnym epizodzie, to pewnie mielibyśmy na myśli wioskę, jedną, dwie, może trzy. Natomiast tu mówimy o dziesiątkach tysięcy kilometrów kwadratowych terytorium pod okupacją niemiecką, gdzie ukraińska powstańcza armia przy wsparciu lokalnej ludności ukraińskiej, o tym też trzeba głośno mówić, zaplanowała i przeprowadziła czystkę etniczną. Czystkę etniczną, która jest elementem zbrodni ludobójstwa. Trudno zgodzić się więc z określeniem, że mamy tutaj do czynienia z epizodem.
Rzeczywiście bardzo trudno się z tym zgodzić, panie prezesie, ale to, co każdego uderza, każdego, kto weźmie choć jedną książkę na temat zbrodni wołyńskiej do ręki, choć jedno zdjęcie zobaczy, skąd tak barbarzyńskie okrucieństwo tych ludzi mordowano tak, by czuli, że umierają siekierami, widłami, palono żywcem. Skąd taka właśnie skala nienawiści?
Prawdopodobnie wynikało to z tego właśnie założenia, że Ukrainę należy oczyścić z innych nacji, usunąć w sensie fizycznym te narodowości, które Ukraińcy uznawali za wrogie. To okrucieństwo, o którym mówi pan redaktor, być może miało za zadanie tak przerazić tych, którzy jeszcze tam mieszkali, żeby po prostu opuścili sami tę ziemię. I drugi element, też chyba ważny, żeby nigdy nie odważyli się tam wrócić. To też jest bardzo istotne, bo to chyba trzeba traktować tą skalę okrucieństwa w kategoriach właśnie takich psychologicznego przerażenia Polaków, którzy mieszkali na tych obszarach.
Panie prezesie, zaczęliśmy od opisu tego strasznego wydarzenia, tej strasznej zbrodni w Hucie Pieniackiej. To 82 lata mijają od tego wydarzenia. 7 lat temu Instytut Pamięci Narodowej podjął starania o to, żebyśmy mogli poszukać tych zbiorowych mogił. No i mówimy o trudnościach, mówimy o tym, jak bardzo różni się polityka historyczna i spojrzenie na tę zbrodnię Ukraińców i Polaków, czy państwa ukraińskiego i państwa polskiego. No ale jest taka iskierka nadziei, bo 18 lutego strona ukraińska wydała ostateczną zgodę na prace poszukiwawcze na terenie dawnej wsi Huta Pieniacka, czyli wreszcie będziemy mogli poszukać tych zbiorowych mogił. Kolejny etap, gdy uda się je odnaleźć, to będzie występowanie z wnioskami o ekshumację.
Dokładnie tak jest. W systemie prawnym Ukrainy nie ma jednego wniosku na poszukiwania i ekshumację. Najpierw trzeba złożyć wniosek na poszukiwania. My tych wniosków w roku 25 złożyliśmy 26, w tym Huta Pieniacka. Co roku składaliśmy wniosek o zgodę na poszukiwania na terenie Huty Pieniackiej. I dopiero po zlokalizowaniu miejsc, gdzie spoczywają pomordowani, będziemy mogli wystąpić z kolejnym wnioskiem o ekshumację. Tak się odbywa to chociażby w przypadku wsi Późniki, gdzie najpierw trzeba było złożyć wniosek o poszukiwania. Tak się stało. Po odkryciu masowej mogiły śmierci prace zostały wstrzymane i trzeba było wystąpić z wnioskiem o ekshumację. Ten wniosek został złożony. Ostatecznie ekshumowano w Późnikach tylko z jednego masowego dołu śmierci ponad 40 osób, ale my wiemy, że w Późnikach zamordowanych zostało ponad 80 osób, a więc jest jeszcze druga mogiła, drugie miejsce pochówku. My wiemy, gdzie ono się znajduje, ale tutaj strona ukraińska potraktowała tą zgodę jako zgodę na jedno miejsce, w którym prowadziliśmy te poszukiwania, nie zezwoliła już na poszukiwania w drugim miejscu, więc ekshumowaliśmy te ofiary razem z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym, z Wolność i Demokracja. Fundacja była również istotnym elementem tych działań. No ale jesteśmy tak na dobrą sprawę w połowie dopiero tej drogi, jeśli chodzi o Późniki. Wiem, że taka grupa poszukiwawcza niebawem do Późnik pojedzie, bo została wydana zgoda. Kolejna na to samo miejsce, można by powiedzieć. prowadzenia poszukiwań i one się oczywiście odbędą.
A jak pan ocenia stosunek władz ukraińskich do tego, by te prace, tak poszukiwawcze jak ekshumacyjne, przeprowadzali polscy badacze? Między innymi z Instytutu Pamięci Narodowej oczywiście.
Sytuacja jest taka, żebyśmy też dobrze zrozumieli tą procedurę, którą musimy tutaj wypełnić. My składamy wniosek do władz ukraińskich przez naszego ukraińskiego partnera. Mamy takiego ukraińskiego partnera, w przypadku Huty Pieniackiej to Przedsiębiorstwo Wołyńskie Starożytności, a więc to jest ten podmiot ukraiński, który składa wniosek w naszym imieniu, to on przedstawia harmonogram prac, który musi zostać zatwierdzony. To jest podstawa do rozpatrzenia wniosku na poszukiwania. Mówię, jak to było w przypadku Huty Pieniackiej. I dopiero to wszystko kończy się decyzją władz ukraińskich. I tutaj jedyną instytucją na Ukrainie, która wydaje zgody na tego typu prace, jest Ministerstwo Kultury.
Panie prezesie, jak w takim razie traktuje pan tę zgodę na pracę w Hucie Pieniackiej? Czy możemy już mówić o zmianie nastawienia strony ukraińskiej? Czy to jest kolejny kroczek, a tych kroków przed nami jeszcze dziesiątki, jeżeli nie setki?
Szanowni Państwo, panie redaktorze, ja bym powiedział, że wydanie zgody na prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej mogą być sygnałem, że została przekroczona pewna bariera psychologiczna na Ukrainie, gdzie przyjęto w końcu, że te deklaracje, które składano, a słyszeliśmy ich przez ostatnie kilkanaście miesięcy bardzo dużo, że te deklaracje weszły w fazę realizacyjną. Ja przypomnę, że przedstawiciele władz ukraińskich bardzo często twierdzili, że nie ma żadnych przecież prawnych przeszkód, aby te zgody zacząć wydawać. No i sytuację na początku roku 2026 mamy oto taką. Złożyliśmy 26 wniosków, co nie znaczy, że to jest 26 miejsc, bo tych lokalizacji jest więcej. Oczywiście niektóre wnioski mają charakter zbiorczy. Ponad 60 miejsc takich w tych wnioskach wskazaliśmy zbiorczo i na dzień dzisiejszy mamy taką oto sytuację. Mamy jeden zrealizowany wniosek na ekshumację polskich żołnierzy, obrońców Lwowa. Ich pogrzeb odbył się w listopadzie 2025 roku na polskiej kwaterze na cmentarzu w Mościskach pod Lwowem. Mamy wydaną zgodę na prace poszukiwawcze w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. To jest też ciekawy przypadek. Otóż tam już wcześniej były prowadzone prace i poszukiwawcze, i ekshumacyjne. Teraz strona ukraińska wydała zgodę na poszukiwania w kolejnych miejscach. My będziemy na terenie Ostrówek i Woli Ostrowieckiej poszukiwać około 350 kolejnych ofiar. Tutaj sytuacja w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej jest taka, że te ofiary nie spoczywają już w zasadzie w zbiorowych mogiłach, tylko to są pojedyncze miejsca, które mamy zidentyfikowane. Wiemy, gdzie te szczątki będą się znajdować. To jest bardzo trudne zadanie, no ale przygotowujemy się do niego, kiedy warunki atmosferyczne pozwolą, zejdą śniegi, ziemia zostanie osuszona. Nasi przedstawiciele tam się pojawią, razem oczywiście z przedstawicielami strony ukraińskiej, bo my ze stroną ukraińską jak najbardziej tutaj współpracujemy. To bym chciał podkreślić, tak na poziomie władz centralnych, jak i władz lokalnych. W przypadku Huty Pieniackiej jest trochę inaczej. W Hucie Pieniackiej nigdy nie prowadziliśmy żadnych poszukiwań, a więc jest to pierwsza zgoda na to miejsce, którą otrzymaliśmy. I to jest wyjątkowa sytuacja w tym sensie, że pojedziemy tam po raz pierwszy. Będziemy na tym miejscu dokonywać poszukiwań. Jesteśmy przygotowani do tego. Nasi historycy, pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji dokładnie dokonali kwerendy. Wiemy, w których miejscach te mogiły masowe się znajdują. A więc będziemy tam nie szukać po omacku, tylko będziemy w bardzo konkretnych miejscach ze swoimi ekipami pracować. Dlatego ta zgoda na prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej, mam nadzieję, również zgody na ekshumację i ponowny pochówek już w poświęconej ziemi, będą już łatwiejsze, bo myślę, że w przypadku Huty Pieniackiej ta psychologiczna granica po stronie ukraińskiej już została przekroczona.
Panie prezesie, nie jest tajemnicą, że ta zgoda to także efekt spotkania niedawnego prezydentów Polski, pana doktora Karola Nawrockiego, i Ukrainy, pana Wołodymyra Zełenskiego. Tam ta decyzja polityczna zapadła. Czy to jest też zwiastun tego, że może zejdziemy z pytaniem i prośbami o te zgody do poziomu administracyjnego? Bo mam wrażenie, że to wciąż są dyskusje polityczne. Pytanie tylko, jeżeli to będzie administracja, to z kim należy tam rozmawiać?
Panie redaktorze, szanowni państwo, rzeczywiście to spotkanie pana prezydenta Karola Nawrockiego z panem prezydentem Wołodymyrem Zełenskim odbyło się 19 grudnia i tutaj miałem ten zaszczyt, że pan prezydent Karol Nawrocki zaprosił mnie na te rozmowy, wziąłem w nich udział, za co jestem niezwykle wdzięczny panu prezydentowi, bo to oznacza, że kwestia poszukiwań i ekshumacji na Ukrainie weszła już na najwyższy z możliwych poziomów. Do tej pory nie zdarzyło się, aby ktoś, kto kieruje Instytutem Pamięci Narodowej, został zaproszony na tego typu rozmowy w obecności prezydentów. Dlatego jeszcze raz tutaj panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu serdecznie za to zaproszenie dziękuję. Miałem tam okazję przedstawić tą sytuację z punktu widzenia Instytutu Pamięci Narodowej i no jestem przekonany, że to był taki moment sprawczy tego wszystkiego, bo proszę zauważyć, że po mniej niż 2 tygodniach strona ukraińska wydała zgodę na poszukiwania w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej oraz w połowie lutego została wydana zgoda na poszukiwania w Hucie Pieniackiej. Ja tutaj widzę jednak ten związek bardzo wyraźny, że te rozmowy, które wówczas w Warszawie panowie prezydenci prowadzili, one zmaterializowały się w postaci tych zgód.
Panie prezesie, gdyby wszystko szło idealnie, to jak pan sądzi, ile czasu potrzebujemy, by poszukać tych zbiorowych mogił, by dokonać ekshumacji, daj Boże, identyfikacji, no i by upamiętnić, bo to jest niesłychanie ważne, upamiętnić miejsca spoczynku polskich ofiar.
Jeśli chodzi o czas, który potrzebujemy, szanowni państwo, my mówimy o tysiącach miejsc na Ukrainie, gdzie spoczywają szczątki naszych rodaków. Mówimy o ponad 130 tysiącach ofiar, które czekają na to, aby zostać odnalezionymi, zidentyfikowanymi i pochowanymi. Ja podam tylko taką jedną liczbę, która będzie troszeczkę mówić o skali tego, z czym przyjdzie nam się jako państwu polskiemu zmierzyć. Na samym Wołyniu przed rokiem 1943 istniało około 2,5 tysiąca polskich miejscowości. W wyniku zbrodni dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów zupełnie z powierzchni ziemi zniknęło około 1,5 tysiąca z nich. To są tysiące miejsc, bo my mówimy, szanowni państwo, nie tylko o masowych dołach śmierci, ale mówimy też o pojedynczych miejscach, gdzie spoczywają szczątki jednej, dwóch, pięciu osób. My ich wszystkich musimy znaleźć, ponieważ my wracamy po swoich, my czujemy więź. To jest nasze zobowiązanie wobec tych, którzy byli przed nami i chcemy, żeby te prace rzeczywiście po prostu przyjęły wymiar zwykłej decyzji administracyjnej wydawanej przez stronę ukraińską, gdzie my możemy się przygotować, przyjechać i wykonać to, co do nas należy.
No, pytanie, czy upamiętnienia, czyli ten ostatni etap nie będzie budził kolejnych emocji.
Dlatego tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, szanowni państwo. Otóż ja wychodzę z założenia, że kwestia upamiętnień powinna zostać odseparowana od kwestii poszukiwań i identyfikacji. Najpierw odnajdźmy te ofiary, zidentyfikujmy je, pogrzebmy zgodnie z naszą wiarą, a potem zastanówmy się, jak ich upamiętnić. To jest sytuacja, która ma wymiar dwustronny. Strona ukraińska też domaga się upamiętnień po stronie polskiej, ale na początek może skupmy się na poszukiwaniach i ekshumacjach. Potem będziemy dyskutować o formie upamiętniania.
I to jest bardzo rozsądne podejście. Pięknie dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem był pan doktor habilitowany Karol Polejowski, kierujący Instytutem Pamięci Narodowej, zastępca prezesa. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. I podsumowując, ta praca, która czeka nas na Ukrainie, to jest na kilkadziesiąt lat. To tyle tytułem takiego uzupełnienia.
Ale nie ma wyjścia, musimy tę pracę wykonać.
To jest obowiązek państwa polskiego i nas żyjących dzisiaj, wobec tych, którzy byli przed nami, ale też wobec przyszłych pokoleń. My musimy dać świadectwo tego, że dbamy o swoich, tych, którzy zginęli tylko dlatego, że byli Polakami.
Pięknie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Wysłuchali państwo podcastu Przystanek Historia. We'll be right back.